Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Czwarty kwietnia, dzień dobry Państwu, Cezary Kościelniak. Zapraszam na rozmowę, a moim i Państwa gościem jest Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Panie prezesie, inflacja wynosi 16,2, jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Rząd przyjmuje konserwatywną strategię do walki z inflacją, czyli zakłada brak cięć budżetowych, utrzymanie stanu wydatków i bardzo ostrożne, by powiedzieć, korekcyjne podnoszenie stóp procentowych. Czy uważa pan te działania za wystarczające i skuteczne w zbijaniu inflacji?
Znaczy, no, polski rząd postępuje tak jak cała Europa, taką strategią łagodnego dostosowania się. Nikt w Europie nie zdecydował się na takie klasyczne metody walki z inflacją, czyli zduszenie popytu i ostre podwyżki stóp procentowych. Jest to głównie związane ze strefą euro tak naprawdę, bo to, co byłoby bardzo wskazane dla krajów północy i na pewno by to zrobiły, to tego typu działanie by po prostu położyło kraje południa i to jest taki...
Czy myśli pan, że jest to taki kompleks Grecji jeszcze, bo takie działania były wprowadzone po kryzysie w 2012 w Grecji i faktycznie położyły rozwój tego państwa na wiele lat?
No to prawda, tylko Grecja w ogóle wcześniej już była zrujnowana przed tą sanacją, także to było tylko odkrycie kart. Klęska Grecji nie zaczęła się od działań naprawczych, tylko już dużo wcześniej to było dokonane. No, inflacja jest w Europie efektem wojny energetycznej wypowiedzianej Europie przez Rosję. Na razie nie widać, żeby ktoś w Europie zdecydował się na jakieś ostrzejsze działania, więc myślę, że będziemy mieli do czynienia z taką uporczywą inflacją, która trochę na dłużej u nas zagości.
Na dłużej, czyli jak długo? Przewiduje pan, że ten stan się może utrzymać przez rok, dwa, może z jeszcze dłuższej perspektywie?
Trudno bardzo powiedzieć, ale rok, dwa to jest taka perspektywa rozsądna i racjonalna. Te klasyczne metody polegają na doprowadzeniu do krótkotrwałej recesji, ale w Polsce jeszcze i wyjścia wtedy od razu na prostą po tej recesji, na ścieżkę wzrostu. No, w Polsce jeszcze są wybory dodatkowo, więc nikt się na to nie zdecyduje.
Mm-hmm. O to chciałem właśnie zapytać, ponieważ w mediach trwa już kampania, czasami nazywana prekampanią wyborczą, i ona składa się, można by powiedzieć, nie tyle z walki o program, co raczej z takim festiwalem obietnic, od babciowego Donalda Tuska poczynając, przez chociażby obietnicę lewicy zbudowania aż 300 tysięcy mieszkań komunalnych, co wydaje się być, no, rzeczywiście już taką kosmiczną zupełnie obietnicą. Czy jest dzisiaj przestrzeń polityczna, pańskim zdaniem, by powiedzieć, że mamy sytuację trudną, że trzeba być może tym obietnicom przynajmniej na czas kryzysu powiedzieć stop?
Znaczy, ja mam poważne wątpliwości co do użycia w ogóle kryzysu, słowa kryzys, dlatego że te dane ekonomiczne, którymi dysponujemy, no to one są słabe tylko w dwóch jakby zakresach. To znaczy, mamy wysoką inflację i niski poziom inwestycji. Wszystkie inne dane są albo dobre, albo bardzo dobre. Mamy bardzo dobre dane o bezrobociu, którego praktycznie nie ma. Mamy dane o deficycie i o budżecie państwa, które są lepsze od jakichkolwiek prognoz. Wreszcie wszystko wskazuje na to, że jednak nie będzie recesji i będzie tam od 0,7 do 1% wzrostu PKB. Więc no, moim zdaniem do kryzysu to jeszcze daleko.
Czyli stać nas na te 300 tysięcy mieszkań komunalnych? Ta obietnica jest racjonalna?
Ale komuniści już w Polsce mieszkania budowali. No, czekało się na 30 lat. Więc znaczy, chcą to powtórzyć, a ludzie to w jakiś sposób kupią, no to już będzie wina tych, którzy je składali. Co do obietnic wyborczych, to wie pan, wśród polityków jest takie powiedzenie: obiecać wygrać wybory i się martwić, nie obiecać przegrać wybory i się nie martwić.
O, bardzo, powiedziałbym, makiaweliczno-rozsądne z punktu widzenia politycznego, ale wydaje mi się, że to jest wątek ważny. To znaczy, uważa pan, że te całe obciążenia dodatkami społecznymi, ale także teraz słyszymy o wypłatach dla rolników, że to jest coś, co uważa pan, że budżet nie jest dodatkowo obciążony tak, że miałoby to wpływ na dodatkowy wzrost inflacji, czy też spowolnienie?
Na pewno będzie miało wpływ na realizację. Natomiast politycy są rozjuszeni, bo mamy niski poziom długu w stosunku do PKB i widzą tutaj przestrzeń, żeby go powiększać. No, część takich, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, ale konserwatywnych obserwatorów czy ekonomistów no, przestrzega przed tym, przed powiększaniem zadłużenia na inne wydatki niż, nie wiem, zbrojeniowe czy rozwojowe, tak? No łatwo jest, że tak powiem, wydać majątek babci na głupoty. Natomiast no ja jestem przeciwnikiem wydawania, zadłużania się na socjal i uważam, że jeżeli państwo ma się zadłużać bardziej, bo jakaś tam przestrzeń na to w stosunku do innych krajów Europy jest, no to powinny być to zbrojenia, bo mamy groźnego bandytę niedaleko siebie, a drugie no to jakieś działania rozwojowe. Natomiast no, wydać takie pieniądze, no to jest oczywiście bardzo łatwo. Natomiast no potem, znaczy nikt nie jest dany raz na zawsze. My żyjemy jako Polacy w wyjątkowym dla naszego kraju okresie. Jesteśmy najbogatsi w historii. Nigdy w naszej historii nie byliśmy...
No to może właśnie trzeba wydawać, jak jesteśmy bogaci, to powiedzieliby ci, którzy patrzą na to z drugiej strony, no to rozdawajmy to bogactwo. No co nam szkodzi, no panie prezesie?
Trochę nam jeszcze brakuje do Niemców i do Szwajcarów, czy do północnej Europy. Ja myślę, że moglibyśmy się powstrzymać trochę z tym wydawaniem do czasu, aż osiągniemy poziom życia zbliżony do krajów tej bogatej zachodniej Europy, a lewica to w ogóle się zachowuje, jakbyśmy byli, ja nie wiem, jakąś Szwajcarią albo Liechtensteinem. Uważają, że na wszystko nas stać. No, to wydaje mi się, że to perspektywa jest taka nieprawdziwa bardzo głęboko, bo my jesteśmy bogaci, jeżeli chodzi o świat. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, no to już niekoniecznie. No mimo, że mamy te 70% PKB średniego Unii Europejskiej, przypominam, że zaczynaliśmy z poziomu 30, to jest, czy tam 40-30 do Niemców. To jest wielki sukces, który Polska odniosła, ale nic nie jest dane raz na zawsze.
Rozmawiam z Cezarym Kazimierczakiem, prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Panie prezesie, często krytykuje pan na Twitterze pewne rozwiązania prosocjalne, na przykład dodatkowe dni wolne przysługujące choćby krwiodawcom. Czy w Polsce pańskim zdaniem nie ma klimatu do wspierania przedsiębiorczości, czy takiej, nazwijmy to górnolotnie, edukacji do przedsiębiorczości? Czy mamy z tym problem?
Znaczy ja myślę, że 80% przedsiębiorców marzy o dniu, w którym rząd przestanie ich wspierać. I to jest jedno z najczęstszych życzeń, które ja słyszę od różnych przedsiębiorców, byleby tylko nam przestali wspierać i pomagać. Wystarczy, że stworzą dobre, proste prawo i dobre, proste podatki i my sobie sami poradzimy. Natomiast no politycy...
To politycy, panie prezesie, by odpowiedzieli, no dobrze, ale tarczę to, żeście przedsiębiorcy, panowie, wzięli bardzo chętnie. No więc z tą pomocą to równie, no, prawda?
No ja wiem, no tylko, że właśnie państwo jest od takiej sytuacji wyjątkowej. A to była sytuacja wyjątkowa. Przybył jeździec apokalipsy, i wyglądało to wszystko bardzo strasznie. Z dzisiejszej perspektywy widać, że było to przewymiarowane dość mocno. No ale wtedy nikt, ja rządu nie obwiniam o to, wtedy nikt nie wiedział, co się dzieje. Ta tarcza rzeczywiście uratowała w jakiś sposób miejsca pracy. No i od tego jest państwo, no bo żeby w takich sytuacjach wyjątkowych, gdy firmy nie radzą, czy sytuacja klęski, bo to była pewnego rodzaju klęska żywiołowa, żeby państwo interweniowało, tak? No bo inaczej byśmy mieli pewnie ze 20% bezrobocia.
Ale pytam, wracam do tej kultury przedsiębiorczości, bo porównając chociażby sobie Polskę z Niemcami, gdzie tam praktycznie wszystkie grupy zawodowe regularnie strajkują. Parę w zeszłym miesiącu, kilka związków kluczowych branż, takich jak transportówka, śmieci, no po prostu paraliżowały miasta, paraliżowały ulice. Wydaje się, że w Polsce jednak jest większe zrozumienie dla kultury pracy i chyba taka lepsza synergia między pracodawcami a pracobiorcami. Zgodziłby się pan z tym?
Znaczy u nas jest trochę więcej niż w Niemczech czy we Francji małych przedsiębiorstw, gdzie jest to średni, gdzie jest to lepiej rozumiane, gdzie ta więź pomiędzy właścicielami, zarządem, a pracownikami jest większa niż w jakichś molochach, gdzie tam w zasadzie to jest w ogóle zerwane i bardziej to rozumieją. Z drugiej strony, no obojętnie co każdy nie opowiada, to Polacy jednak cieszą się z tego, co mają, bo mimo tam westchnień za młodością czy za innymi rzeczami, no wielu pamięta, co to był PRL, pamięta tą potworną biedę, te życie w tym upokorzeniu z powodu biedy i cieszy się z tego, co ma. No, jak mówię, oczywiście nikt tego, taki przeciętny Polak tego nie analizuje i nie tak dalej. Ma szczęście, że żyje w najlepszym dla Polski okresie. Ostatnie 30 lat to jest najlepszy okres, jaki Polska miała.
To panie prezesie, to co w tym najlepszym okresie można by jeszcze ulepszyć? Pytam pana o najważniejsze propozycje, gdyby mógł pan naszym słuchaczom przedstawić, jakie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców widziałby w prawie tak, aby ten dobrobyt nam się jeszcze bardziej rozwinął.
Jeśli chodzi o biznes, no to też oczekiwania biznesu są niezmienne w stosunku do kolejnych ekip rządzących i każda przyznaje im rację i każda nic nie robi, albo niewiele robi. Myślę tutaj przede wszystkim o stabilności prawa i jakimś długim vacatio legis przed zmianami prawnymi dotyczącymi podatków czy prowadzenia biznesu. Drugim, radykalnym uproszczeniu systemu podatkowego. Biznes nie domaga się generalnie. Oczywiście każdy tak o tym mówił, ale nie jest to żądanie numer jeden, żeby podatki były jakoś niższe, ale wszyscy domagają się, żeby były proste i żeby wiedzieli, jakie mają je płacić. I trzecie, też uproszczenie prawa gospodarczego i wyrzucenie wszystkiego z prawa tego, czego nie wymaga od nas Unia Europejska i co jest radosną twórczością tutaj rodzimych urzędników. I to są takie trzy główne żądania, które biznes od lat powtarza. Rząd się z tym zgadza zawsze. I tak sobie żyjemy.
Proszę państwa, musimy zmierzać do końca. Państwo, ci przynajmniej, którzy obserwują Twittera Cezarego Kazimierczaka, wiedzą, że jest on mistrzem dymienia, czyli wędzenia różnych mięs, ryb. No idą święta, więc muszę, panie prezesie, o to zapytać. Coś będzie pan specjalnego? Może jakiś przepis naszym słuchaczom na dobre uwędzenie pan poda, przynajmniej tym, którzy mają warunki, żeby to robić.
No ja to taką uciążliwą metodą wędzę. Nie wiem, czy to się komuś dzisiaj chce, ale ja wędzę najpierw 6 godzin w temperaturze tam około 40 stopni, potem w temperaturze 100 stopni wyparzam w zależności od schaby 20 minut, szynkę 30, boczek na przykład. Boczek na przykład godzinę. I potem z powrotem do wędzarki mniej więcej na takie same terminy. Także to dość uciążliwe jest, ale efekty dobre.
Efekty smakowe dobre, w co oczywiście wierzymy. Bardzo dziękuję. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był moim rozmówcą i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.